Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, od czasu do czasu prezentuję Państwu artykuły niejakiej pani Ewy Cieślik, adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, która specjalizuje się w chińskim rynku finansowym. I od czasu do czasu, najczęściej niestety ostatnio, muszę, ta pani przekonuje mnie co do tego, iż będąc wysokiej klasy specjalistą w zakresie rynku finansowych, jest również wysokiej klasy, została wynajęta jako wysokiej klasy propagandystka, antychińska zresztą. Mamy tego przykład w artykule, który ukazał się już prawie kwartał temu, dawno temu, 2,5 miesiąca temu, 5 czerwca 2018 roku, w tak zwanym Obserwatorze Finansowym, bycie fabryką świata wypacza wyniki handlu zagranicznego Chin. Dlaczego mówię o tak zwanym Obserwatorze Finansowym? Otóż to łajdactwo jest prowadzone przez ludzi z SLD. Pamiętam, że kiedyś, gdy napisałem do redaktora naczelnego tego, dawno temu, 5, 6, 7 lat temu, tego portalu, napisał mi, a czym się różnią Chiny od reszty świata? Dokładnie tak. Do dziś to zapamiętałem. Więc kretynów nie sieją, sami się robią. A cytuję artykuł. Będę go komentował, ponieważ to prosi się aż o komentarze na bieżąco. Cytuję. Pierwszy raz od 17 lat Chiny odnotowały deficyt na rachunku obrotów bieżących. Na minusie zamknął się pierwszy kwartał. O tym mówiłem w swoich omówieniach poszczególnych miesięcy makroekonomicznych. Jednocześnie cytuję, nadwyżka na rachunku handlu towarami przemysłu przetwórczego Chin pozostaje jedną z najwyższych na świecie. Dane z Pekinu trzeba czytać także między wierszami. Otóż tak, chciałem zwrócić uwagę na pewien fakt. Otóż ta pani mogłaby napisać wręcz wprost dane na temat pierwszego kwartału zawsze są takie same. Zawsze są niższe. Zawsze obroty są niższe, zawsze eksport jest niższy, zawsze import jest niższy. Z bardzo prostej przyczyny. Tam w pierwszym kwartale jest coś, co nie występuje nigdzie indziej na świecie. Mianowicie chiński nowy, księżycowy nowy. No ale ta pani woli pisać o tym, że dane z Pekinu trzeba czytać między wierszami, a nie po prostu powiedzieć, że gdyby była uczciwa, oczywiście przez założenie, że była uczciwa, powinna byłaby chociażby wspomnieć o nowym roku chińskim, który nie trwa tak jak u nas jeden dzień, a trwa tydzień, dwa tygodnie, czasami trzy. A cytuję dalej. Chińska nadwyżka na rachunku obrotów bieżących spadła z około 10% PKB w 2008 do około 1,3% w nawiasie z 350 miliardów dolarów do około 125 miliardów dolarów od 125 do 165 miliardów dolarów w zależności od kwartału. Jak poinformowała SAFE, czyli State Administration of Foreign Exchange, czyli chińska oczywiście administracja, w pierwszym kwartale tego roku bilans obrotu bieżących krajów środka stał się nawet ujemny. Mówiłem o tym, nic nowego. Głównym sprawcą tego stanu rzeczy ukazał się znaczny deficyt na rachunku wymiany usługami, minus 76,2 miliarda dolarów. To również o tym była mowa w moim chińskim kanale informacyjnym. Po opublikowaniu tych statystyk natychmiast pojawiły się głosy, że to koniec nadwyżek handlowych Chin i kres globalnych nierównowag. W tych wizjach zapomniano jednak o kilku ważnych kwestiach, które mają wpływ na cały obraz. I tutaj pani Ewa Cieślik pokazuje swój kunszt propagandystki. No więc po pierwsze, jeśli przeanalizować rachunek obrotu bieżący kwartalnie, to widać, że pierwszy kwartał jest zazwyczaj kiepski dla chińskiego handlu rachunków obrotu bieżących. Wynik to z sezonowości chińskiego handlu. Sezonowości. Znaczy, a skąd się bierze ta sezonowość? To jeden Bóg raczej wiedzieć, szczególnie dla pani Ewy Cieślik. No, jest to robienie nam wody z mózgu, czyli, bo gdyby było powiedziane to, co ja powiedziałem przed chwilą, że zawsze między styczniem i lutym, w obszarze stycznia i lutego przypada te tydzień, dwa, trzy tygodnie tego niesłychanej przerwy w pracy, którą można zobaczyć na każdym wykresie, to byłoby to grzeczne i prawdziwe. No ale po co mówić o prawdziwych rzeczach? A po drugie, pani Cieślik pisze, że saldo rachunku bieżącego państwa środka nie jest obliczane precyzyjnie. I tutaj nie ma żadnego odnośnika. Żadnej, bo to jest oczywiście bardzo mocny zarzut. Natomiast ta pani nic na ten temat nie mówi. Nie ma AD2. No ale cóż, ona jest propagandystką. Po trzecie, analiza całego rachunku bieżącego przestała być miarodajnym wskaźnikiem wpływu Chin na partnerów handlowych, a szczególnie oddziaływania na światowy handel produktami przemysłu przetwórczego. Ja myślę, że rachunek bieżący nie jest miarodajnym wskaźnikiem wpływu Chin na partnerów, a jest miarodajnym wskaźnikiem tego, co Chiny robią. Nie wpływu Chin na partnerów. Wpływu na Chin, na same Chiny, a nie na partnerów. Durnie. Kobieto, co ty opowiada? To jest po prostu durne. Zdumiewa mnie skala tej takiej prostackiej propagandy. Ja rozumiem, że coraz mniej Polaków rozumie ekonomię, rozumie prawidła ekonomiczne, natomiast jest jeszcze malejąca ilość ludzi, którzy to rozumieją. I co z nimi? A wśród tytułu nierównowaga. Cytuję. Warto bliżej przyjrzeć się tym kwestiom. Chiny eksportują na ogromną skalę wyroby przemysłu przetwórczego, a importują surowce oraz szeroko pojęte usługi ze szczególnym naciskiem na usługi turystyczne. Zgodnie z ostatnimi danymi Światowej Organizacji Handlu za 2016 rok, udział Chin w światowym eksporcie dóbr przemysłu wytwórczego wyniósł 17,9%, a w imporcie usług 12,3%, w tym 21,8% dla usług turystycznych. Chińska wymiana handlowa w zakresie usług ogólnie jest dość zbilansowana, poza jednym wyjątkiem. Usług turystycznych właśnie. Według oficjalnych statystyk Pekinu import usług turystycznych zanotował ogromny skok w 2014 roku. Nie za sprawą boomu turystycznego jednak, tylko dzięki zmianie metodologii obliczania odpływów z tytułu usług turystycznych, co nie do końca przystawało do rzeczywistości i często nawet przeczyło zdrowemu rozsądkowi. Proszę Państwa, ja powiem tak, że nie znam metodologii liczenia odpływów pieniędzy z tytułu usług turystycznych, to znaczy ilości pieniędzy, które turyści chińscy wywożą z kraju. Trochę mnie to dziwi, że ta pani zakwalifikowała to w kategorii import, no ale widocznie tak to jest. Tutaj akurat nie będę się sprzeczał, bo nie wiem, jak to w rzeczywistości wygląda. Natomiast jeszcze jedna sprawa. Skoro ta sprawa usług turystycznych jest tak bulwersująca, to dlaczego pani autorka nie wzięła się za to bardziej generalnie? Ale cóż, widocznie nie mogła. Pomijając szczegóły, nowa metoda liczenia wydatków chińskich turystów przesunęła część odpływów z rachunku finansowego na rachunek bieżący, co spowodowało zmniejszenie nadwyżki tego drugiego. Przykładowo, część transferów pieniężnych zgłaszanych jako podróże i niektóre zagraniczne zakupy to w rzeczywistości zwykłe transakcje towarowe. Często jednak te pieniądze są wykorzystywane na inwestycje zagraniczne, które należy uwzględnić na rachunku finansowym. Wszystko to trafia jednak do statystyk rachunku bieżącego, gdyż trudno precyzyjnie odseparować te wydatki. No dobrze, to tutaj pani Cieśnik wyjaśniła, że skoro trudno precyzyjnie odseparować te wydatki, to dlaczego chińscy notable, chińscy urzędnicy mają obowiązek myśleć kategoriami pani Cieśnik. Skoro nie wiedzą, które podróże i które zagraniczne zakupy to w rzeczywistości zwykłe transakcje towarowe, to co oni mają zrobić z tym fantem? Chyba jest rzeczą oczywistą, że zakwalifikować to jako część odpływu z rachunku finansowego na rachunek bieżący. Dobrze, teraz kolejna rzecz. Deficyt, cytuję, chociaż deficyt handlowy w zakresie usług turystycznych w obecnych statystykach jest zawyżony, deficyt handlowy z zakresu usług turystycznych w obecnych statystykach jest zawyżony. No bo nie został, tak jak pani Cieśnik chciałby, przeniesiony do innej sfery, to należy pamiętać, że realnie on występuje, oddziaływuje na bilans w zakresie usług w ogóle. Po ostatnim kryzysie Chiny wyraźnie zliberalizowały zasady podróży zagranicznych. A który to kryzys, jeśli wolno spytać? Kryzys 2008 roku? Początku 9, czy 14-15? No właśnie, tego nie wiem. Mimo to ogromny wpływ na eksporterów turystyki, zarówno tych azjatyckich, miało to ogromny wpływ na eksporterów turystyki, zarówno tych azjatyckich, jak i globalnych. Najczęstszym celem podróży zagranicznych Chińczyków, poza Hongkongiem, nadal w statystykach widnieje jako destynacja zagraniczna, podobnie jak Macao i Tajwan, były Japonia, Tajlandia, Korea Południowa, USA i Singapur. W minionym roku przeciętny turysta wydał na zagraniczne podróże $5,565. W tym roku kwota ta ma wzrosnąć do 5,715. Natomiast, cytuję cały czas, natomiast pragnąc oszacować rzeczywistą nadwyżkę, czyli deficyt. Łamane przez deficyt. Na rachunku obrotów bieżących Chin należałoby ekstrapolować import usług turystycznych stosując metodę liczenia sprzed 2014 roku. Czyli pani Cieśnik uważa, wbrew temu, co, jak sądzę, a myśli kilkuset lub kilka tysięcy ekspertów z Chin, że należy stosować jednak metodę liczenia sprzed 2014 roku. Nie tą, która jest teraz, ale starą. A czy to, uważacie Państwo, ma jakikolwiek sens? Czy nawet będąc dobrym znawcą chińskiego rynku finansowego, a uważacie Państwo, że ktokolwiek ma prawo nauczać Chińczyków, jak mają pracować? Jak mają robić? Co mają robić? Myślałem, że to już, że takie kolonialne nawyki, bo to jest czysto kolonialny nawyk, Senebrati, no ale... Widocznie pani Cieśnik jest ponadto. Co spływa na wielkość chińskiej nadwyżki? Manipulowanie kursem juana. No i to jest kolejna rzecz. Pozwoliło na wzrost wartości importu i cen surowców, a ostatecznie zredukowało nadwyżkę na rachunku bieżącym w 2016 roku. Działanie to w przeciwieństwie do sztucznego skoku w wartości importu usług turystycznych w 2014 roku faktycznie ograniczyło nadwyżkę handlową. Wówczas, jeśli przyjąć starą metodę liczenia odpływów turystycznych, nadwyżka na rachunku bieżącym spadła z około 350 miliardów w 2007 do około 200 milionów. Proszę Państwa, a pozwolę sobie tutaj przerwać. Ja byłem świadkiem w swoim życiu kilku bardzo istotnych zmian. Między innymi zmiany liczenia złotego. Nie pamiętam, kiedy to było, 90. któryś tam rok. I przypominam sobie, że wtedy przeszliśmy z milionów na tysiące. I przypominam sobie, że tych biednych ludzi, którzy nie potrafili się znaleźć w nowej sytuacji, nie potrafili jakby zrozumieć, że mamy zupełnie inną rzeczywistość, ciągle tkwili w tym starym systemie milionów. Odnoszę takie wrażenie, że pani Cieśnik właśnie to robi. Dokładnie stawia się w takiej samej sytuacji, jak ci biedni ludzie wówczas, biedni Polacy. Biedni, bo zagubieni, no po prostu zagubieni. Polacy, tylko że ona ma tytuł doktora. I myślę, że tacy ludzie powinni, no chyba, że chcą coś ukryć, chyba, że chcą coś zafałszować, to tacy ludzie powinni nam, przeciętnym zjadaczom kromki chleba, wyjaśniać rzeczy w sposób no taki bardzo do nas trafiający. No nie w ten sposób, że skoro kiedyś się liczyło tak, to teraz też powinno się tak liczyć, jak kiedyś się liczyło. Abstrahując zupełnie od tego, że ci, którzy sprawują rządy w Chinach, liczą to inaczej. No i co? I co my z tym fantem mamy zrobić? My, biedni maluczcy? Myślę, że właśnie chciałem coś brzydkiego, właśnie, nie powiem. A innym czynnikiem, cytuję, w sposób realny zmniejszającym nadwyżkę handlową Chiny byłaby rosnąca cena ropy naftowej. Chiny sprowadzają 8,4 miliona baryłek dziennie. Dla porównania USA 7,9 miliona baryłek dziennie, co daje im pierwsze miejsce w świecie wśród importerów tego surowca. Jeśli cena ropy wzrosłaby o 10-15%, wówczas nadwyżka na rachunku bieżącym, na rachunku obrotów bieżących, mocno by się nie zmniejszyła. Wahania ceny ropy w niewielkim przedziale powodują jednak, że trudno się spodziewać nagłego spadku nadwyżki na rachunku bieżącym. Problem polega na tym, że ta cena ropy, jak Państwo wiecie, no, ten artykuł jest z początku czerwca, cena ropy ogromnie wzrosła. Więc tutaj oczywiście to, że ta pani nie potrafiła przewidywać, to nic nadzwyczajnego. Ja staram się nie przewidywać, bo to jest wróżenie z fusu. No, ale ta pani jest doktorem, a jestem zakończekiem. Pod tytuł Nierównowagi globalne. Biorąc pod uwagę faktycznie kurczącą się nadwyżkę na chińskim rachunku obrotów bieżących, mogłoby się wydawać, że zmniejszają się globalne nierównowagi. Jednakże przy wnikliwszej analizie widać, że nierównowaga handlowa liczona udziałem deficytów w PKB chińskich partnerów handlowych nie zmalała, a nawet nieznacznie wzrosła w porównaniu do ostatniego kryzysu. No właśnie, znowu nie wiadomo, którego. Szczególnie zwiększa się nadwyżka w zakresie towarów przemysłu przetwórczego w stosunku do PKB partnerów państw ośrodka. Przykładowo udział omawianych produktów w globalnym PKB z wyłączeniem Chin wyniósł w 2007 roku już ponad 1,2%, natomiast w 2009 stanowiło to 0,8%. Co ta pani chce przez to powiedzieć? Chiny kłamią. To chcę przez to. A podczas kryzysu globalnego zaczęła spadać relacja eksportu towarów przemysłu przetwórczego w stosunku do chińskiego PKB, a przy okazji umocnił się yuan. Z drugiej strony spadł udział importu produktów przemysłu przetwórczego w relacji do PKB i obecnie kształtuje się podobnie jak przez akcesję Chin do WTO. Natomiast konsumpcja wewnętrzna tych towarów ciągle rosła. Można oczywiście twierdzić, że Chińczycy przy swojej ogromnej, gigantycznej stopie inwestycji musieli intensywnie importować dobra kapitału. Należy jednak spojrzeć na specyfikę gospodarki kraju środka. Pekin zawsze faworyzował krajowych dostawców, stąd w wielu przypadkach import określonych dóbr był ograniczony. Tak powinno było być i tak bardzo dobrze, że tak jest. Ostatecznie import spadł w relacji do PKB, a nadwyżka produkcyjna Chin kształtowała się między 6 i 8% chińskiego PKB oraz przez większość okresu pokryzysowego rosła w stosunku do PKB, do PKB swoich partnerów handlowych. Dopiero niewielkie spadki obserwujemy po 2015 roku, nadal są one zbyt małe, aby zauważalnie wyeliminować globalne nierównowagi. Co ta pani chce przez to powiedzieć? Przez te ostatnie akapity. Otóż sprawa jest prosta. Tutaj wystarczy uważnie czytać tą panią, aby stwierdzić, że najważniejszym problemem, największym problemem świata w nierównowadze handlowej świata są Chiny. Bez względu na to, co one liczą, jak one liczą, one są wszystkiemu winne. A tutaj właściwie nic nowego. Ta pani w końcu jest propagandystką, więc zadanie wykonane, forsa wypłacona, wszystko się zgadza, prawda? Ostatni akapit. Nadwyżka na rachunku handlu towarami przemysłu przetwórczego Chin pozostaje jedną z najwyższych na świecie. Oczywiście istnieją kraje o podobnych nierównowagach w tym zakresie, jednak u nich pozostałe elementy rachunku bieżącego bilansują te nierówności. Stąd w sporze handlowym między Chinami a USA należy rozważyć kilka scenariuszy mogących złagodzić te nierównowagi. Chiny mogą na przykład importować więcej surowców i dalej liberalizować zagraniczne wyjazdy turystyczne swoich obywateli. Pekin może też zadziałać kursem yuana. Możliwości jest wiele, pozostaje tylko kwestia rozważnego i optymalnego ich zastosowania, nie pod wpływem presji, ale z poszanowaniem interesów wszystkich zainteresowanych stron. No proszę bardzo, to jest koniec oczywiście. Mili Państwo, pod sam koniec pani Cieślik pozwoliła Chinom na działanie z poszanowaniem własnych interesów. Ten ostatni akapit mówi, skąd pochodziło zlecenie dla pani Cieślik na ten tekst. Powtórzę jeszcze raz. Stąd w sporze handlowym między Chinami a USA należy rozważyć kilka scenariuszy mogących złagodzić te nierównowagi. Chiny mogą na przykład importować więcej surowców i dalej liberalizować zagraniczne wyjazdy turystyczne swoich obywateli, czyli innymi słowy, po pierwsze, chodzi o to, żeby Chiny więcej kupowały surowców w Stanach Zjednoczonych, nie gdzie indziej, w Stanach Zjednoczonych, czyli coś zupełnie innego niż mają zamiar robić, bo Chiny zamierzają kupować więcej surowców wszędzie na całym świecie, a nie w Stanach Zjednoczonych. A po drugie, stwierdzenie liberalizować zagraniczne wyjazdy turystyczne swoich obywateli, co zostało wytłumaczone wcześniej, czyli innymi słowy, zezwalać na kłamstwa. Zezwalać na wyprowadzanie kapitału za granicę przy pomocy fikcyjnych wyjazdów. Przy pomocy w cudzysłowie wyjazdów turystycznych. Pekin może też zadziałać kursem yuana. Czyli innymi słowy, ta pani uważa, że w sporze handlowym Chin z USA to Chiny są tym miejscem, tym krajem, które ma bardzo dużo do zrobienia. Dla USA oczywiście. Czy Państwo słyszycie, co ja mówię? Ta kobieta uważa, pani doktor ekonomii, uważa, że to Chiny powinny zrobić coś dobrego dla USA, a nie USA coś dobrego dla Chin. No cóż, to dokładnie tak samo jak ten sam punkt widzenia. A ta różnica między sposobem widzenia świata w czasie 8 lat PO, władzy PO i PSL-u i teraz. Otóż wtedy Polska miała obowiązek zrobienia czegoś dla Niemiec. I szerzej dla Unii Europejskiej, ale przede wszystkim dla Niemiec. Natomiast ci rządzący teraz uparli się, żeby doprowadzić do równowagi i żeby również Unia Europejska, Niemcy i inne kraje Unii Europejskiej zrobiły coś dla Polski. To jest skandaliczne, prawda? Domaganie się przez panią Cieślik, iżby Chiny będące w drodze do odzyskiwania swojej byłej, dawno temu utraconej potęgi, tylko dlatego, że Stany Zjednoczone tego życzą sobie, powinny tymże Stanom Zjednoczonym na drodze do swojej potęgi po prostu odpalić, mówiąc językiem ulicy, odpalić działkę, opóźnić swój marsz do przodu i ratować Stany Zjednoczone, ale nie tylko. Cały biały świat, bo i Unię Europejską, i Kanadę, i Australię, co się tam tylko da. To ma jakiś sens? Znaczy, to jest teza tego artykułu, rozumiecie Państwo? To jest tezą tego artykułu. Czy tego typu artykuły można uznać za tego typu artykuł? Można uznać za artykuł niepropagandowy? Dziękuję, kłaniam się. Do usłyszenia.